Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam tym razem i zapraszamy na program, na rozmowy niedokończone, wakacje, więc temat taki wakacyjny, nieco lżejszy, ale też myślę bardzo, bardzo inspirujący i ciekawy, bowiem dzisiaj będziemy mówić o inspirujących podróżach literackich, a więc rola podróży, rola przemieszczania się w literaturze, w życiu też pisarzy, przede wszystkim polskich, ale również i tych poza naszą ojczyzną. A naszym gościem jest już znany pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany pan Wiesław Ratajczak. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże po raz kolejny. Pana profesora witamy. Pan jest też miłośnikiem, historykiem literatury, miłośnikiem też tego wszystkiego, co łączy się z literaturą. No i mającym ten dar, bo to jest bardzo ważne, popularyzowania, to znaczy nie spłycania, ale prawda, żeby te książki trafiły pod strzechy, jak marzył o tym znany wieszcz. Panie profesorze, zaczynamy właśnie inspirujące podróże literackie. Może tytułem wstępu takie rozróżnienie na pisarzy wędrujących i na motyw wędrówki w ich dziełach, prawda? Bo tak możemy, od tego możemy zacząć, a potem będą jeszcze szczegóły, więc bardzo prosimy, jak to było. Homo viator, istota wędrująca od początku człowieka, to po prostu interesowało, cieszyło, lubił się przemieszczać.
Tak, na pewno literatura rozpoczęła się od wędrowania. Tak myślę, że kiedy popatrzymy na sylwetki tych pierwszych wielkich opowiadaczy historii, pomyślimy o Homerze, pomyślimy o innych wędrownych aoidach, to łatwo jest zrozumieć, że opowieści tworzyły się w drodze, że one były wysłuchiwane wtedy, kiedy poeta przybywał do nowego miejsca, kiedy wokół niego gromadzili się ludzie. On zapewne też nowe opowieści poznawał, gromadził podczas swojej wędrówki. Literatura i wędrowanie to takie dwa wielkie zjawiska kultury europejskiej, które się splatają w sposób trudny do rozróżnienia.
A Biblię tak byśmy widzieli w tym kontekście? Biblię na przykład, tam też jest motyw w Starym Testamencie, wędrówka Abrahama, prawda?
Tak.
Narodu wybranego.
Oczywiście.
Królów oczywiście. I tak dalej. Prorok wędrujący, przechodzący z ziemi do ziemi.
I znów wędrówka będzie wielkim tematem, ale wędrówka będzie też tym momentem, kiedy opowieści powstają. Kiedy wyobrażam sobie, że wówczas, kiedy trwa tak wieloletnia, wielopokoleniowa wędrówka narodu wybranego, no to jednym ze sposobów zachowania tożsamości, wtedy kiedy tym sposobem nie jest zakorzenienie w miejscu, kiedy to nie jest dom, kiedy to nie jest świątynia, kiedy to nie jest okolica, która związana jest z przeszłością mojej rodziny, mojego narodu, mojego plemienia, to zamieszkać trzeba w opowieści właśnie. Więc myślę, że rozmaite podania, także te, które później weszły w skład Starego Testamentu, powstawały w drodze i tej drodze służyły.
Czyli przekaz tej idei wędrówki jest bardzo dobry, taki plastyczny, prawda? On przedstawia dzieje rodu, narodu, państwa, że przybyli tam skądś kiedyś, prawda? Wiadomo, że,
tak,
że ziemia była kiedyś pusta, nie było, i ludzie gdzieś się, prawda, narodzili, z Edenu tego stworzenia przechodzili potem z krainy do krainy. Ale na przykład wracając jeszcze do tej opowieści, to ta wędrówka była zawsze spowodowana czymś pozytywnym, powiedzmy poszukiwaniem, czy była celem, czy była tylko sposobem jakimś na życie.
Doświadczenie wędrówki zapewne często wiąże się także z nieszczęściem, czy z takim doświadczeniem negatywnym, doświadczeniem bólu, wygnania. To myślę, że zarówno do tych pradawnych opowieści odnieść można. No, warto zobaczyć, że na przykład ten wielki epos Rzymian, Eneida Wergiliusza, myśląc o niej tak współcześnie, można by powiedzieć, że jest opowieścią o wygnańcach, o emigrantach, o tych, którzy zmuszeni byli opuścić swoją ojczyznę z powodu wojny, którzy uciekli z płonącej Troi. I to oni dają początek tej wielkiej kulturze, której później symbolem będzie Rzym. I to jest też coś niezwykłego, że taką centralną opowieścią starożytnych Rzymian, takim powiedzieć można eposem starożytnego Rzymu będzie właśnie opowieść o tych, którzy nie posiadali nic, o wygnańcach, o tych, którzy w drogę wyruszają szczęśliwi tylko, że zachowali swoje życie i zachowali wspomnienie miasta, które za ich plecami płonie, bo tak przecież można tę opowieść o Eneaszu, uciekinierze z płonącej Troi, rozpocząć.
Tak samo jak Odysie, który zmierza do swojej Itaki, prawda, poprzez te różne przygody, sytuacje trudne, ale to jest jego cel, trafić tam. A jeszcze jest jedno dzieło, profesor mi przypomni, to była do Ziemi Świętej wędrująca kobieta chrześcijanka, tak? Która po kolei opisywała to, i to jest świetny dokument.
Tak. Teraz
znaczy za chwilę przypomni, bo to też było takie zacne. Ale jeszcze może...
Tak. No, opisy pielgrzymek to jest też ogromny zbiór wielkich tekstów, oczywiście. No takich, które zresztą do dziś powstają, bo przecież...
Będziemy wracać do przeszłości, do tych wieków wcześniejszych, a teraz może Polskę scharakteryzujmy. W Polsce jednak to wędrowanie jest połączone z bólem, z cierpieniem. Ja tak myślę, ale też jest Henryk Sienkiewicz. Świetny, lepszy przykład, prawda? Człowieka, który zwiedzał poszczególne kraje jako Henryk Sienkiewicz, żeby potem to pięknie, plastycznie uobecnić na kartach powieści. Mamy w pustyni, w puszczy, ale mamy też latarnika. Czyli latarnik to symbol tego właśnie emigracji, tego bólu, rozstania z ojczyzną, prawda? Który kosztuje. To jest coś bolesnego.
Tak, no, Henryk Sienkiewicz był pisarzem w drodze, tak można byłoby najkrócej powiedzieć. I było to związane z jednej strony z niewątpliwą pasją podróżniczą. Sienkiewicz potrafił podróżować i bardzo lubił podróżować. Co więcej, podróże też miały wpływ na literaturę, co już ojciec zauważył.
Nie żałował swojej żony, ją przepraszał, że tak mało jest w domu, prawda, bo żona była...
Tak, to znaczy część z tych podróży, zwłaszcza później, wtedy, choćby w czasie już, kiedy pracuje Sienkiewicz nad trylogią, była związana z koniecznością pobytu żony w europejskich uzdrowiskach. To powiedzieć można, taka podróż wymuszona okolicznościami życiowymi.
Czyli podróżował, pisząc Quo Vadis, do Rzymu i do Italii.
Rzeczywiście Rzym znał i Rzym wielbił. To powiedzieć można, to lubię powtarzać słowa mu przypisywane, że kulturalny człowiek ma dwie ojczyzny, swoją i Włochy, własną i Włochy. To jest to taki rodzaj usprawiedliwienia częstych podróży do Włoch. I rzeczywiście jest w tym coś bardzo, bardzo głębokiego, bo Sienkiewicz był wielkim miłośnikiem łaciny. To był człowiek, który do poduszki czytał Tacyta i oczywiście był świetnym znawcą kultury starożytnego Rzymu i wielbicielem. Nawet mam wrażenie, że kultura łacińska starożytna stanowiła dla niego taki rodzaj utopijnej przestrzeni, w której się chronił. Jakby zniechęcony do współczesności, zawiedziony jej prymitywizmem, wulgarnością, tak jakby tamte czasy cenił szczególnie. To była ta jego samotnia, jego nisza. No i oczywiście same podróże do Rzymu, poznawanie Rzymu, bo trudno nawet powiedzieć, że zwiedzanie, bo to była taka bardzo intensywna lektura miasta, co zresztą wyraźnie widać w Quo Vadis, jeśli popatrzeć na mapy dodawane do niektórych wydań tej powieści, gdy okazuje się, że odstępstwa od dzisiejszej wiedzy o przeszłości Rzymu są niewielkie. One wynikają być może z jakichś błędów, które dawni historycy popełnili. Natomiast ówczesny stan wiedzy Sienkiewicz poznał znakomicie i w starożytnym Rzymie poruszał się tak, jak we współczesnym.
Czyli Quo Vadis jest tą świetnym przykładem tego wykorzystania podróży osobistej, ale potem też podróż literacka poprzez właśnie starożytny Rzym.
Tak. To jest też, myślę, świetna okazja dla czytelnika, żeby z Quo Vadis wybrać się do Rzymu i pomyśleć o miejscach. Niektóre z nich są oczywiście hipotetyczne, bo nie wiemy dokładnie, jakie było miejsce męczeństwa świętego Piotra. Kilka jest hipotez. Chociaż mając w ręku Quo Vadis można uznać, które z nich są bardziej prawdopodobne lub którym też Sienkiewicz bardziej ufał.
Bo z Pawłem mamy łatwiej, bo jest miejsce konkretne. Oczywiście każdy powinien znać datę napisania Quo Vadis, ale takie mam pytanie, co było pierwsze? Bo zawsze się zachwycałem, chyba dobrze pamiętam, pochodnie Nerona Siemieradzkiego, prawda? Obraz. Mm-hmm. Czy inspiracją było Quo Vadis, czy...
Siemieradzki był przyjacielem Sienkiewicza i jego przewodnikiem po Rzymie.
Bo ta plastyka właśnie...
Tak, Siemieradzki miał swoją pracownię w Rzymie. Zresztą trudno to nawet dziś sobie wyobrazić, jak to popularny
ale
był
kto
malarz.
Kto pierwszy namalował? Obraz był pierwszy, czy Quo Vadis był?
Wydaje mi się, że obraz był pierwszy. Tak, obraz był pierwszy. Później pojawiła się oczywiście cała seria, dziesiątki, setki, a pewnie i tysiące obrazów inspirowanych Quo Vadis. Rzeczywiście, jeśli ktoś kolekcjonuje ilustracje do tej powieści, kartki pocztowe. Zresztą w Poznańskim Muzeum Henryka Sienkiewicza można się z takimi zbiorami zapoznać. To wówczas też może się każdy z nas przekonać, jak bardzo popularne było to dzieło. Takie wydarzenie z kręgu kultury popularnej, ale tak popularnej, że dzisiejsza skala popularności seriali czy innych tego typu dzieł kultury absolutnie nie może być porównywalna z Sienkiewiczem.
No i rzeczywiście nagroda, ale Nobla, tak? Ale jeszcze takie, gdzie właśnie tkwił fenomen? Dlaczego tłumaczono na wszystkie języki? Bo przecież mamy Tacyta, mamy innych też autorów historycznych bardziej, ale tutaj był fenomen tego motywu, prawda? Miłość, Ligi,
Marka Winicjusza,
nie Aureliusza i tak dalej. Więc to chyba było to, no to był scenariusz filmowy po prostu.
Tak,
napisany
tak.
Scenariusz filmowy, plastyczny. Dlatego też no, taka sława potem.
Tak. No, oczywiście tych powodów popularności jest wiele. Ten, o którym ojciec wspomina, pewnie jest podstawowy, bo to jest po prostu piękna opowieść o miłości w czasach wielkich, historycznych, cywilizacyjnych, kulturowych przemian, o miłości i o władzy. No to jest zawsze połączenie, które wzbudza zainteresowanie czytelników. Ja też mam wrażenie, nie chciałbym tu w tej ocenie przesadzić, ale myślę, że tę powieść też wielu czytelników traktowało współcześnie. To znaczy właściwie kultura wówczas, pod koniec XIX wieku, jak pamiętamy, znalazła się może w nieco podobnej sytuacji jak wówczas w pierwszym wieku chrześcijaństwa. Też to starcie chrześcijaństwa ze światem niechrześcijańskim czy chrześcijaństwu wrogim było bardzo wyraźne. I ono się także w Rzymie zaznaczało. No, warto wspomnieć o tym konflikcie, jaki był między państwem włoskim, wówczas świeżo powstałym, a stolicą apostolską. Są to sprawy znane i zresztą w całej Europie te procesy laicyzacyjne, wojna z Kościołem w państwie niemieckim pod postacią Kulturkampfu przeprowadzana.
Włosi byli łagodniejsi troszeczkę, tak, bo doszło do porozumienia
tak.
Paktów laterańskich.
Myślę, że to w jakim stopniu mogło czytelnikom wydać się podobne, to o czym pisał Sienkiewicz w odniesieniu do wieku
Natomiast
pierwszego.
Biorąc Quo Vadis, mamy tam podróż przez domy bogatych Rzymian, Nerona. Przecież do dzisiaj wiemy, gdzie jest dom Zarea.
Tak.
No, ja miałem okazję mieszkać w naszym domu zakonnym, gdzie w ogrodzie były ślady murów rzymskich, bramy. No wszystko tam jest, bram jest tak, no, ale to niesamowite, że tu słyszysz samochody, prawda, motorynki, a tutaj dotykasz kamienia, który pamięta czasy Nerona jeszcze wcześniej.
Myślałbym, że ojciec niemal cytuje opowieść Sienkiewicza o Forum Romanum, bo on właśnie w podobnym tonie o tym mówi, że właśnie z jednej strony słyszymy gwar ulicy, a z drugiej no może nawet słyszymy gwar tej ulicy sprzed 2000 lat, a w każdym razie dotykamy kamieni, które z tamtego
czasu
pochodzą.
A był czas, kiedy Kościół jeszcze nie był tak bardzo mocno rozkrzewiony, że na Forum Romanum pasły się kozy i beczały tam, prawda, wydywały trawę między tymi resztkami no, starożytnego Rzymu. Panie profesorze, czyli mamy świetny przykład Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, ale też Henryk Sienkiewicz w pustyni i w puszczy, bo też zwiedził tam te kraje, prawda, Egipt i tak dalej, arabskie. I no, a latarnik no, to jest takim bardziej, powiedzieć, symbolem, nie? Bo to jest emigrant, który wyjechał, bo musiał, uciekł, emigrował, ale był tułaczem, ale tam się zadomowił, prawda, bo miał taką pracę odpowiedzialną, ale dobrą. Mm-hmm. Ale tu znów literatura, pan Tadeusz go po prostu wtedy rozbroił i tragedia, nie?
Tak, no to jest na pewno opowiadanie takie, które trzeba czytać uważnie i zobaczyć, jaka symbolika jest w nim zawarta, bo właściwie kiedy opowiadamy, kiedy się skupiamy na fabule, no to ona może wydać się no nieco dziwaczna, prawda? Albo taka skierowana przeciwko wielkiej literaturze, no bo właśnie tułacz, który znajduje dobrą, związaną z pewną odpowiedzialnością pracę, znajduje wreszcie swój dom, taki stały punkt i książka, która powoduje, że zaniedbuje swoje obowiązki, naraża innych na stratę majątku, a może nawet stratę zdrowia czy życia. Na szczęście do tragedii nie dochodzi, ale zaniedbanie jest przecież bardzo poważne i znów z tą książką zmuszony jest na tułaczkę się udać. Także puenta byłaby taka strasznie przygnębiająca, ale Sienkiewicz rzecz prowadzi chyba w taki sposób, że ten moment zatrzymania, ten moment stabilizacji życiowej przedstawia w aurze czegoś negatywnego, to znaczy takiej niemal śmierci, duchowej śmierci, rezygnacji.
Że on tam się przyzwyczaił, tak. ten konkretne nazwisko ma ten człowiek, prawda?
Stawiński,
pan profesor wszystko wie, ale jest ten problem taki, że on jakby powiedzieć, zachęcam w ogóle do lektury tej noweli, niedługo. Ja żałuję, że oglądałem pierw film, Karem Świderskim bodajże, a potem tak, czytałem niestety, bo jednak obraz narzuca nam, prawda? Widzimy tego, całkowicie inaczej się wyobraźnią kieruje, kiedy nie widzimy adaptacji filmowej. Ale o co tam chyba poszło, że czy romantyzm, czy pozytywizm? Bo pozytywizm, on pracuje, prawda? Jest latarnikiem, ma to swoje status quo, ale dostaje przesyłkę, prawda? Pamiętamy? Jest tam pan Tadeusz, więc romantyzm, Litwo, ojczyzno moja i tak dalej. Przeniesiony jest. I teraz, tak jakby się kiedyś delikatnie mówi, zajmijcie się pierw tym, co konkretne może. No, nie wiem, czy tak można interpretować. Na pewno nie mówi, żeby nie czytać Mickiewicza. Nie?
Tak, na pewno nie. Na pewno pokazuje siłę tej literatury i pokazuje, że ona staje się dla tych wędrowców, wygnańców, staje się czymś tak ogromnie cennym, bo jak pamiętamy, ostatnia scena nie jest związana z jakimś wyrzutem głównego bohatera wobec literatury, czy wobec Mickiewicza z powodu kłopotów, jakie go spotkały. Przeciwnie, on tę księgę traktuje jako wielki skarb. Wie, że w dalszej wędrówce już nigdy nie będzie osamotniony, że ma przy sobie księgę i ma przy sobie dom. I to jest dla niego ogromną pociechą. Także to jest opowieść o sile literatury, która temu, który już nie ma nadziei powrotu do domu, nie ma nadziei powrotu do ojczyzny, nagle przywraca.
Przez literaturę on wraca do ojczyzny.
Tak.
Tak. A znamy motywy takie konkretne napisania w pustyni, w puszczy? Czy można powiedzieć, bo na pewno nie jest to, żeby opisać, jak wygląda, nie wiem, burz afrykański czy słoń, tylko tam jest, bo mamy moment spotkań, prawda, rodzin francuskiej i polskiej. Mamy też powstanie Mahdiego. To tak jakby, czasy zaborów, Sienkiewicz nie może pisać, zachęcać do powstań, ale chyba pokazuje, że...
Tak, i znów chyba będzie tu wiele poziomów. Tak, kiedy ojciec o to pyta, to a przed momentem rozmawialiśmy o Quo Vadis, to myślę, że można tutaj także mówić o pewnym współcześnie rzecz traktując starciu cywilizacji. Po jednej stronie będzie to rodzące się, myślę, że nie popełnię nadużyć, państwo islamskie, które zresztą do postaci Mahdiego w ostatnich latach radykałowie islamscy dość często się odnosili jako do takiego pozytywnego
wzoru. Powieści. Konkretna osoba żyjąca, prawda?
Tak. Konkretna osoba żyjąca, konkretne wydarzenia historyczne i konkretne, powiedzieć można, starcie cywilizacji, tej, która do tej pory a przynajmniej w tym momencie historycznym, myślę o wieku XIX, z cywilizacją europejską, w tym przypadku reprezentowaną przez Imperium Brytyjskie, przegrywała i nagle zyskuje pewną nową energię, mobilizuje masy i to pospolite ruszenie pod wodzą Mahdiego nagle zdaje się zagrażać potędze Wielkiej Brytanii. Być może tego typu kwestie też Sienkiewicza interesowały, ale podstawowym powodem napisania tej powieści będzie ten powód, który zwykle towarzyszy literaturze młodzieżowej, to znaczy przedstawienia przygód i wzoru osobowego.
Taka, a coś bardziej ambitnego niż Księga Dżungli, bym powiedział. Kiplinga, prawda?
Tak. Czy bardziej ambitnego? Myślę, że walory literackie obu tych książek są porównywalne. Księga Dżungli jest też niezwykle piękna.
Może dlatego, że polskie serce czyta Sienkiewicza inaczej.
Tak. I powiedziałbym, że też taka współczesna recepcja jest podobna, bo obu autorom zarzuca się jakieś sympatie dla kolonializmu i tak dalej, co nie zawsze jest zgodne.
Są te zdjęcia sławne chyba Sienkiewicza na głowie lwa. Mający nogi.
Nie wiem, czy on rzeczywiście.
Ale ze sztucerem na pewno.
Tak. Rzeczywiście pasjonował się safari. No, jednym z powodów tej wyprawy były jego tego typu zainteresowania. Ale owocem wyprawy jest bez wątpienia jedna z najciekawszych powieści młodzieżowych, czyli właśnie W pustyni i w
puszczy. Dyskusje trwają, czy adaptacja filmowa pierwsza jest lepsza czy ta druga? Ja bym powiedział, mogę powiedzieć swoje zdanie, bo ta pierwsza. Dlatego, że tam było coś takiego, pewno, że mniej kolorów, mniej jakiegoś takiego, ale tam no, było taka wierność, bym powiedział, prawda?
Tak.
Reporterska.
Tak. Wierność też, wydaje mi się, że w drugiej wersji myślano raczej o nieco młodszym widzu i tam pewne
na pewno może banalizacja.
Drastyczności są złagodzone. Natomiast w wersji pierwszej widać, jak poważne jest wyzwanie przed tymi.
Panie profesorze, nie wiem, Henryk Sienkiewicz wybaczy, że go tak chyba zostawimy tak bardzo pobieżnie, bo byśmy mogli tylko o Sienkiewiczu rozmawiać, prawda, cały wieczór. Ale jeszcze inspirujące podróże literackie w polskiej literaturze. Jakie nazwiska? Tak jeszcze tytułem.
No, ja bym powiedział, że wszystkie drogi w literaturze polskiej XIX wieku prowadzą do Kraszewskiego. I to jest ten przykład szczególny. Kogoś, kto oczywiście podróżując gromadzi materiały do powieści, ale daje też znakomite opisy podróży.
Ale podróżował dużo?
Kraszewski podróżował bardzo dużo. No, powiedzieć można, że mając, myślę tutaj o czasach tych popowstaniowych, tę swoją bazę w Dreźnie, jednak stamtąd podejmował bardzo liczne podróże, a i wcześniej, na przełomie lat 50. i 60. odbył długą podróż na zachód Europy, a także właśnie są, powiedzieć można, takie serie impresji podróżniczych Kraszewskiego. Jedne są bliższe, to są wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku oraz wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, czyli jakby z terenów dawnej Rzeczpospolitej czy bliskiego pogranicza I Rzeczpospolitej. To jest niezwykle taki kompetentny opis krajoznawczy, historyczny. Kraszewski w wszystkich tych miejscach jest, opisuje, patrzy na historię.
Kiedy pisze? On musiał 10 stron dziennie napisać, mówią, gdyby tak oceniać.
To jest fenomen. Myślę, że to jest nie do zrozumienia dla współczesnego człowieka.
Podróżował i miał kajecik, notesik, zeszyt i pisał co? Jakieś pomysły się mu rodziły?
Myślę, że sądząc po szczegółowości tych zapisków, ja często w podróży sprawdzam na przykład jego zapiski z podróży do Włoch i proszę sobie wyobrazić, że te zapiski nie straciły nic ze swojej aktualności, że można ulicami Werony, Florencji, Neapolu, Rzymu można udać się do Pompejów z Kraszewskim w ręku, traktując go jako współczesny przewodnik. Także przypuszczam, że było tak, jak ojciec mówi, że te notatki były gromadzone, a poza tym znów taki bardzo dobry XIX-wieczny zwyczaj, pewnie lepszy od naszego nieustannego fotografowania, mianowicie rysowanie. Jednak przez rękę, przez ten wysiłek fizyczny pewnie mocniej się szczegóły krajobrazu czy szczegóły dzieł sztuki w pamięci utrwalały niż wtedy, kiedy dziesiątki, setki zdjęć wykonujemy, nie zawsze potem mając czas, żeby je oglądać. Kraszewski był znakomitym rysownikiem, świetnym obserwatorem, ale takim, który także poza notatkami literackimi potrafił zanotować wrażenie w postaci rysunku.
Mamy takie dzieło bezpośrednio, powiedzmy, będące jakimś odbiciem, że to jest owoc podróży, oprócz tych przewodników po...
Tak, myślę, że można tak powiedzieć i to będą zarówno te podróże bliskie po rodzimych stronach, jak i na przykład powieści starożytne, te dotyczące starożytnego Rzymu, Capra Iroma, czy też Rzym za Nerona, powieści osadzone mniej więcej w tym samym czasie, co powieści, w tym samym czasie historycznym, co powieści Henryka Sienkiewicza i bez wątpienia związane ze znajomością takich topograficznych realiów poznanych podczas
podróży. I także te podróże, powiedzmy, po terenach Polski, bo tak. Polski nie było. Tak. Krzyżacy 1410, także inne od Krzyżaków Sienkiewicza, a przecież ten sam, ale tam mamy tą topografię Malborka bardzo konkretną.
Tak, rzeczywiście Kraszewski był pisarzem w drodze, tak by można także o nim powiedzieć i był kimś, kto jakby rozumiał wagę tego topograficznego konkretu. Wiedział, że żeby powieść była wiarygodna, to jednak musi być osadzona w realiach geograficznych, w realiach miejskich, tak jak to rzeczywistość wymaga. Rzeczywiście wiele takich szczegółów podczas swoich podróży gromadził. Czy też mieszkając w jakiejś okolicy, starał się na tyle dokładnie poznać, żeby potem dać jej dokładny opis literacki. Myślę teraz o jego długim pobycie w Dreźnie i o cyklu powieści, które z historią saską są związane.
No też możemy znów ileś tam godzin omówić o Kraszewskim i Ignacym. A Władysław Reymont, można powiedzieć, to taki jest, nie mamy chyba tam twórczości, która by do zagranicy się odnosiła. Może nie mam
Tak, są opowiadania, które są także w realiach włoskich na przykład osadzone, w każdym razie, których akcja dzieje się na południu Europy.
Ale Chłopi, on naprawdę wędrował po tych ziemiach, po tych łanach. Trafił do Lipiec, prawda?
Tak.
Jeszcze tam jedna miejscowość była. I obserwował pracę, przyrodę, to są niesamowite opisy tych czterech pór roku, prawda? Ale to było to wędrowanie takie może nie odległościowe, ale takie uczuciowe i poznawcze.
Tak, bez wątpienia. Miał także znakomitą pamięć szczegółu, a kiedy ojciec mówi o wędrowaniu...
chociażby.
Tak, oczywiście. To pewnie jedna z największych powieści o mieście, jakie kiedykolwiek powstały. Takie coś, w którym miasto staje się.
Siadał na przykład, bo tam mi się wydaje, że w adaptacji filmowej książka jest ten taki rysujący coś człowiek, grafik, który jest na jarmarku bodajże, tak, na targu i opisuje, rysuje postaci, rysuje obecnie bardzo szybko takim węglem, prawda, ołówkiem takim specjalnym. Czy to nie jest postać Reymonta, że tak jakby chce się pokazać, że on jest takim obserwatorem tego życia?
Zapewne tak, takim dyskretnym obserwatorem, kimś, kto znakomicie zapamiętuje szczegóły, ale można też dodać, że jest w dziełach Reymonta jeden utwór, który związany jest dosłownie z wędrowaniem. Myślę tutaj o, i to taki, powiedzieć można, współcześnie brzmiący utwór, bardzo aktualny w wakacyjnych, letnich miesiącach, związanych w tradycji polskiej z pielgrzymowaniem na Jasną Górę, bo właśnie Reymont jest autorem takiej relacji z pielgrzymki na Jasną Górę.
Dokumentalnej po prostu.
Dokumentalnej, tak. On jako dziennikarz dołączył do jednej z grup pątników. Jest to, trzeba przyznać, bardzo interesujące dzieło ze względu na takie napięcie między kimś, kto właściwie wykonuje tę rolę zawodowo, kto incognito, inteligent między ludem, idący w stronę Jasnej Góry, ale raczej obserwujący pewien fenomen socjologiczny, patrzący na to jako na ciekawe zjawisko społeczne, ale nie przeżywający tego samego, co inni pielgrzymi, a w pewnym momencie jednak ta granica zostaje przekroczona. On daje się ponieść temu religijnemu uniesieniu wtedy, kiedy grupa pątników zbliża się na Jasną Górę. Bardzo to ciekawy dokument
literacki. Taki opis Sienkiewiczowski też, tego odsunięcia obrazu, pamiętamy w Potopie.
Tak.
A tutaj mamy taki jakby dziennikarski. Panie profesorze, jeszcze, bo tak chodzimy, żeby tak te szczyty zdobywamy tak dosyć szybko, palcem po mapie, nie chodzimy na te wycieczki bezpośrednio, ale takie ciekawostki mamy. Z jednej strony, nie wiem jak to, no na pewno to jest forma literatury dla młodzieży. Kto się nie zachwycał przygodami Tomka, prawda? A więc
Alfred Szklarski
i, ale potem mamy Arkady Fiedler. Który, no ja pamiętam pewne wakacje, dostałem do rąk Orinoką. Więc to, czy tak, ten odwiedzał świat, widział to, opisywał Arkady, a Alfred siedział w mieszkaniu, bodajże w Katowicach, gdzieś na Śląsku, no ale też się zachwycały tysiące albo miliony młodych ludzi przez ileś tam lat. Nie wiem, czy teraz są wznawiane te książki, no ale to były lektury. Czy mamy też winę tu i tak dalej, Karola Maja, który nie ruszył nosa z nie wiem, gdzie on mieszkał dokładnie, ale...
Akurat chyba te powieści indiańskie są owocem czasu spędzonego w więzieniu.
Więc jak to jest? Czy można sobie pozwolić na tego typu twórczość, że nie byłem, a opisuję? No mam przewodniki, mam relacje, mam innych, no ale to troszeczkę jest takie... No ale świetne.
Tak. To oczywiście zależy od typu wyobraźni, prawda? Są tacy pisarze, którzy potrzebują realnego przeżycia, muszą dotknąć tego miejsca, o którym będą pisać, a inni gromadzą źródła, czytają innych autorów. No, można pomyśleć o pisarzu, który podróżować bardzo nie lubił, a który chyba pozostawił jeden z najbardziej znanych w literaturze polskiej opisów XIX-wiecznego Paryża. Wtedy jeszcze Paryża mu nieznanego. Później się po napisaniu powieści, kilka lat potem się do Paryża udał, ale nie była to specjalnie udana podróż. Myślę o Bolesławie Prusie i o Lalce, w której przecież ten opis Paryża jest bardzo sugestywny i bardzo wiarygodny. Oczywiście stworzony na podstawie doniesień prasowych, na podstawie przewodników, na podstawie planów miasta, ale stworzony tak, że no, nie można żadnej nieścisłości zarzucić w tym doświadczeniu paryskim.
Przypominamy, Polskiego. Tak samo nie był chyba Bolesław Prus w Egipcie.
Oczywiście, że nie.
A faraon jest
arcydziełem. Jeśli myśleć o podróżowaniu Bolesława Prusa, to jego ulubionym i właściwie jedynym takim powtarzającym się celem podróży był oczywiście Nałęczów, któremu to uzdrowisko pozostawił chyba jeden z najpiękniejszych sloganów reklamowych. Powiedział, że świat byłby o wiele lepszy, gdyby co roku każdy mógł kilka dni spędzić w Nałęczowie, tak jak on to, jak to on to robił.
Czyli panie profesorze, za chwilę nasi słuchacze będą nas też tutaj wprowadzać pewnie w zaułki, w pytania, ale mamy podróż, tułaczka, pielgrzymka, a więc doświadczenie pisarzy, autorów, przelewane potem na papier. A ja bym jeszcze zapytał o Boską Komedię Dantego. Czy to można zaliczyć do jakiegoś rodzaju podróży metafizycznej?
No i na pewno tak. Na pewno tak. I to właściwie w przypadku Dantego, no nawet jeśli przypomnieć sobie te pierwsze ilustracje do Boskiej Komedii, zresztą tworzone przez największych artystów przełomu średniowiecza i renesansu, to oni często tworzyli mapy tej przestrzeni. tak jakby zachęcali czytelnika do takiej imaginacyjnej podróży tą samą drogą, którą pokonuje bohater poematu, pokonuje sam Dante. Właśnie to jest taka, teraz o tym tak pospiesznie myślę, chociaż oczywiście poważniejszego namysłu by wymagała ta księga, to jest taka zachęta do wewnętrznej wędrówki, do takiej, no powiedzieć można, duchowej podróży, do takiej pielgrzymki, która dzięki tekstowi się dokonuje, do właściwie przejścia tych rozmaitych stron zaświatów, poczynając od piekła przez czyściec do raju, ale właściwie też jest to przejście całego ludzkiego doświadczenia we wszystkich jego odcieniach, od skrajnego zła po dobro.
Czyli homo viator zawsze obecny w literaturze, ale wcześniej w wyobraźni, w doświadczeniu pisarzy, do tego będziemy wracać. I chcę to podkreślić, nie czytałem całości, ale też nie oglądałem, jakoś to mnie nie wciągnęło aż tak, ale sławny Władca Pierścieni, mówię o młodym pokoleniu. Dlatego o tym mówię, bo to jest naprawdę dobra literatura, która powinna przytłamsić Harry'ego Pottera. Bardzo wyraźnie, który się rozsmakowuje złem i tak dalej i magią tą fałszywą. Ale mamy tego też wędrującego Frodo, pamiętamy,
tak, który tak, oczywiście
przechodzi hobby bodajże, takie miał.
Tak, i zawsze typu. To jest podróż, w trakcie której dokonuje się coś bardzo istotnego dla samego
dzieje.
Bohatera.
Gdyby nie podróżował, to by nie było akcji,
tak,
nie byłoby,
tak,
prawda,
tak, oczywiście.
Doświadczeń. Czyli to też jest taki przykład współczesny w sumie, bo on jakoś tak wypłynął teraz ostatnio, ale to też jest to podróżowanie, pielgrzymowanie, wędrówka, tułaczka.
Tak.
To jest ten ruch, prawda, który wymaga decyzji, sił, nabrania sił i tak dalej, i też konsekwencji.
Tak, determinacji w dążeniu do celu.
Prawda? Jeszcze coś na koniec, panie profesorze, tej części, kiedy przychodzimy do telefonu już za chwilę. Tak. Co jeszcze warto w Polsce zauważyć, w polskiej literaturze, bo jednak do polskiej sięgajmy. Jeszcze jakiegoś autora pan widzi?
Oczywiście można by ich wymieniać bardzo wielu, ale tak sięgając do najbliższych szuflad pamięci, to myślę, że przede wszystkim Zbigniewa Herberta jako takiego nauczyciela wędrowania trzeba byłoby.
No, Barbarzyńca w ogrodzie, ta trylogia sławna, prawda?
Tak, to są eseje zarówno dotyczące
Warstwo
Włoch,
sztuki,
jak i te z północy Europy, to Martwa natura z Wędzidłem. I to zawsze to jest połączone z takim uważnym studiowaniem dzieł sztuki. Właściwie jest Herbert tym, który jakby sprawdza współczesną wartość, współczesną wagę tych dzieł, które z poprzednich stuleci do nas
dotarły. Czyli on i też wędrował konkretnie, prawda?
Tak. No to oczywiście było w jego czasach ogromnie trudne i skomplikowane, począwszy od kłopotów z paszportem. Były to oczywiście podróże takie bardzo oszczędne, znacznie ważniejsze od opłacenia hotelu. Herbert decydował się raczej na skromniejsze lokum po to, żeby starczyło pieniędzy na bilety do muzeów, do galerii.
Tak, no łatwiej miał Gustaw Herling Grudziński teraz z jego
rok,
który był już na zachodzie, był po tamtej stronie, ale świetnie też operował
to
szczegółami włoskimi i tak dalej.
Kiedy się czyta ten ogromny zbiór dziennika pisanego nocą, no to są tysiące stron, to właściwie można by z nich wyłączyć takie fragmenty, które są poświęcone poszczególnym miastom włoskim, poszczególnym zabytkom, i stworzyć z tego niezwykle interesujący przewodnik. Nie tylko po Neapolu, bo przypominam sobie chociażby chyba z ostatniego już tomu dziennika pisanego nocą taką sekwencję poświęconą wizycie w Orvieto, kiedy Gustaw Herling Grudziński, już sędziwy, udaje się po raz kolejny, żeby zobaczyć dzieło sztuki, które na nim zawsze robiło największe wrażenie, które pobudzało jego wyobraźnię i też zmuszało do tego, by myśleć o sprawach ostatecznych. Myślę tutaj o malowidłach Luki Signorellego w katedrze w Orvieto. I właśnie jest taka scena, kiedy w tej kaplicy, gdzie się malowidła, gdzie freski Sinarellego się znajdują, trwa remont. Korzystając ze swojego autorytetu, ze swojej znajomości, mimo wszystko pisarz się tam dostaje i gdzieś między tymi zasłonami, między pracującymi konserwatorami przygląda się temu wstrząsającemu malowidłu.
A ciekawe też, jaka będzie taka podstawa fabułowa, jeśli chodzi o pożar Notre Dame katedry, prawda? Też myślę, powstanie na pewno gdzieś w jakimś umyśle, sercu się rodzi współczesnego pisarza, żeby to opisać i dołożyć jeszcze pewien fragment, szczegóły. A jeszcze jedna postać, dla mnie tragiczna, Ryszard Kapuściński, bo jednak jego powieści są świetne. Ktoś mówi, że najlepszy dokumentalista, Heban i tak dalej, prawda? Czy no, ta wyszło, ale byśmy mogli kilkanaście tych książek wymienić. No, coś za coś, no, ta współpraca z władzą komunistyczną.
Tak, no, bez wątpienia są to książki o bardzo wysokim poziomie
literackim. O Podróże z Herodotem chociażby, to jest taki przykład.
Tak, właściwie czegoś więcej niż tylko literatury podróżniczej czy reporterskiej, bo to już jest taki namysł nad...
Ale dwa zdania jeszcze o Kapuścińskim, jak pan profesor...
To znaczy,
wkład wielki.
Wkład wielki, natomiast to w przypadku tej najsłynniejszego dzieła, najsłynniejszego reportażu, czyli Cesarza, no, widać całe skomplikowanie tej literatury. Prawda? Okazuje się, że to, co wydaje się reporterską, obiektywną relacją, jednak jest bardzo subiektywne. Tak karykaturalnie przedstawione zostają rządy cesarza Haile Selassie, co zresztą przez samych Etiopczyków jest ponoć bardzo negatywnie odbierane, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że mam do czynienia ze świetną literaturą. No, inna
rzecz... I znany na świecie, bo on chodzi na świecie, tym literacki we Włoszech.
Tak, oczywiście.
Włoch na jednym wdechu wymienia Sienkiewicz, Kapuściński, prawda, mówi?
Tak.
I jeszcze tam być może dokładają...
Tak, no bez wątpienia traktowany jest jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury faktu i w moim przekonaniu jest to...
Proszę, warto wejść do księgarni w krajach, prawda, ościennych czy na świecie i zobaczyć, jakie polskie dzieła są tłumaczone na języki danego kraju, na czym im zależy, prawda? Jeżeli widzimy Faraona, widzimy Quo Vadis, widzimy tutaj chociażby Kapuścińskiego dzieła, no to znaczy, że to gdzieś ma branie, nie? Na przykład noce i dnie chyba się rzadko spotyka, żeby były tłumaczone, nie wiem, czy się nie mylę, ale już chłopów spotkałem.
Oj, że... tak, chłopi oczywiście są w tym kanonie literatury europejskiej.
Chociaż by się wydawało, że pewne podobieństwo, ale to jest jednak...
Tak, to
jest spojrzenie Dąbrowskiej i Reymonta.
Fenomen, że literatura, która dotyczy spraw tak bardzo lokalnych, tak bardzo polskich, jednocześnie stała się tak uniwersalna i zapewniła Reymontowi sławę europejską.
Chyba dzięki tym obrazom, tej poezji, tej muzyce dźwięków i barw, prawda, opisanych na papierze.
Myślę, że tak. Tu oczywiście decydują także talenty tłumaczy, którzy...
Życie prostych ludzi, bo przecież tam nie ma jakichś losów księżniczek, królowej, jakichś tam dramatów. No, ale dramat następuje. Jest tam, powiedzmy, no to już wiemy, chłopów chyba każdy zna. Natomiast jednak to nagroda była za ten szczegół, prawda, za ten... My te kwiaty widzimy, czujemy zapachy, słyszymy, jak ten pług się wbija w ziemię, no jak na przykład jak siew boryny, prawda, to obraz, co może język.
To prawda, tak.
Inspirujące podróże literackie, o tym rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem Wiesławem Ratajczakiem, historykiem literatury, miłośnikiem literatury. Widzą państwo, że to jest studnia bez dna, jeśli chodzi o wiedzę, szczegóły, więc cieszymy się, że mamy przed nami jeszcze pół godziny programu, a potem 2 godziny w radiu. Wtedy będzie więcej do opowieści. A teraz czekamy na telefony z pytaniami, z inspiracjami, z jakimiś, prawda, ważnymi dla was może szczegółami, drodzy państwo. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla zagranicy widzimy, czytam szybko, 00 48 56 657 0013, 657 0014. To są te dwie różne końcówki. Mała muzyczna przerwa, oddech i powracamy do naszych rozmów.
sercu radość, jak przed laty pięciu z nich, młodych tak, którzy umieli pięknie żyć. Każdy z nich wierzył, że dobrze jest żyć tak, jak uczył Don Bosco. Dziś zatrzymaj chwilę tę, może ty błogosławionym będziesz. Tacy sami jak my, zakochani jak ty, pełni życia i sił, wierni Bogu do końca. Tacy sami jak my, zakochani jak ty, pełni życia i sił, wierni Bogu do końca.
Codzienne dobre, aby żyć pięknie, mocno jak Franciszek czy Bosko, umiejętnie, non-stop głosić chwałę jak wiarej. Święci Piotr i Paweł z duchem, mocą i wytrwale, jak Antoni, święty Klaret, mieć takie powołanie, aby przynajmniej mieć wiarę, odwagę, dobro i prawdę, patrzeć współczesna Europa, a to wciąż aktualne, by jak Faustyna czy Szarbel, Kostka czy Dominik, choćby wokół wątpili, mówili, śmiali się, drwili, dziwili, być jednym z tych, co kochali, uwierzyli, tak pięknie połączyli ducha modlitwy z praktyką, w szkole, domu, pracy, idąc po prostu ulicą. Ile tych odwariowani, tacy sami rozkochani, w bliźnim Eucharystii, błogosławieni, czyści, pięknie uśmiechnięci, nieśmiertelni, Boże zwycięzcy, oni idą obok wierzmi.
Powracamy, drodzy Państwo, taka puenta teraz w czasie tej przerwy pana profesora, że nie byłoby literatury bez podróży, prawda? Tyle z tych wątków, chociażby mamy Adama Mickiewicza też, prawda? Tutaj ten Dziennik Pielgrzymi, dobrze pamiętam?
Księga Narodu i Pielgrzymstwa, ale wcześniej, prawda? Wtedy, kiedy okoliczności historyczne dają Mickiewiczowi taką nieoczekiwaną możliwość podróżowania, bo właściwie on swoją wielką podróż na wschód odbywa no niejako przymuszony po śledztwie w sprawie spisków młodzieży wileńskiej, dostaje się w głąb Rosji, no i wtedy właśnie ta podróż
jeszcze
na Krym.
Jeszcze wymieńmy, bo nam nie daruje świat, Osendowski.
Prawda? A, no tak, tak, tak. To jest tak. Wspaniała, wielka Krem literatura Krem, podróżnicy, prawda? Oczywiście.
Mamy telefony, panie profesorze, wrócimy do Osendowskiego też nieco później. Proszę bardzo, słuchamy. Był ktoś, ale się zniechęcił chyba, więc czekamy na następne telefony, panie profesorze. Czyli no właśnie Osendowski, prawda, imię, przepraszam, ale...
Ferdynand
Osendowski. Zaczytywany przedwojenny, prawda, międzywojenny tutaj pisarz.
Tak, no dzisiaj
świetnie
może...
Zający ten świat, o którym pisał, no bo wędrował.
Oczywiście, tak. Wędrował tak niezwykle intensywnie, te miejsca, w których przebywał, poznawał, więc to jest rzeczywiście literatura o ogromnej wartości, która niestety miała swój czyściec i który chyba nadal trwa niestety, bo mam wrażenie, że Osendowski nie jest tak popularny, jak
oberwał wtedy Zelenina strasznie,
no
prawda?
No tak, oczywiście, to był główny powód.
A potem jakoś próbowano to reprinty, prawda, budować, ale to jest warsztatowo świetny przykład.
Tak.
Też taką pamiętam książkę, tam były dyskusje, czy to autor był, ta ucieczka też, prawda, z łagru człowieka, który tam przez...
Tak, ale to jest dokładnie szczegółów tej...
Wiem, że tam jeden człowiek to usłyszał to tak. I zrobił jako swoją historię, to była historia inna. Mhm. Czy też Polaka, który na rowerze przymierzał Afrykę. Też taka pozycja. Wiem, że to ją mam na półce, ale nie czytałem jeszcze. Bardzo ciekawa, po prostu zwiedza całą, a to zwiedza. Tak konkretnie, to był, że to głoduje, jest zmoczony i tak dalej, naprawia rower.
Tak, to był poznański cyklista, który całą Afrykę przejechał. Właściwie powodowany takimi przyczynami materialnymi. On po prostu liczył na to, że ta wyprawa pozwoli mu publikować relacje, tym samym też utrzymać rodzinę. Wyprawa niezwykle ryzykowna. Też owocująca bardzo ciekawą relacją. Także jeśli ojciec ma na półce, to warto zajrzeć.
Tak jest, tak. Bo widzę, bo są tam zdjęcia prawdziwe, które on sam dokumentuje i tak dalej. Więc możemy jeszcze tak tytułem pewnego, zanim czekając na telefony, pewnie taki posegregować. Czyli mamy tak, literatura tutaj taka przez duży format, duży rozmach, typu właśnie Henry Sienkiewicz, prawda, a więc W pustyni w puszczy, Latarnik, mała objętość, ale idea świetna, czy także Sienkiewicza Quo Vadis, prawda? Mamy starożytność, potem Kraszewski, potem te nazwiska i też taka ta dokumentalizacja, że po prostu podróżuje i pisze, prawda, na bieżąco, typu Kapuściński, typu, no Osendowski też bardziej już daje rozsmakowuje to, prawda, dużo wątków, dużo usłyszanych historii, prawda, które są tam umieszczone. Tak. A na przykład jak potraktować, jeśli chodzi o światową tutaj dziedzictwo, Mały Książę? No tam też jest forma podróży, planety i tak dalej.
Myślę, że to też jest taka podróż bardzo inspirująca, zwłaszcza wyobraźnie młodych ludzi, pisana przez kogoś, kto podróży doświadczał, jak wiadomo, był zawodowym pilotem
wojskowym.
Pomysł tej opowieści także podczas wykonywania jednego z lotów, jednej z misji przyszedł mu do głowy. Rzeczywiście takie nieoczekiwane spotkania w drodze, jak to opisane w Małym Księciu, no są też powracającym motywem tej literatury, która podróży dotyczy. Prawda? Nie tylko miejsca, bo właściwie o nich do tej pory mówiliśmy przede wszystkim, ale także, czy może właśnie przede wszystkim ludzie, których podczas tej wędrówki spotykamy, osoby, które poznajemy.
Czyli taka piękna dzisiaj przygoda, panie profesorze, zaczęliśmy od Biblii, jako przykład, prawda, tam jest opisana wędrówki konkretne Abrahama, potem narodu wybranego, potem wędrówka pierwszych rodziców, właściwie ucieczka, ta pierwsza tułaczka, wyrzucenie poprzez własną decyzję z raju. Potem mamy literaturę tą niebiblijną, ale też mamy właśnie Odyseja i tak dalej.
Eneida.
Pamiętniki czy wspomnienia Egerii.
A tak, oczywiście.
Tak, która właśnie, dzięki niej mamy świetne, plastyczne, ale też to jest związane z podróżowaniem do Ziemi Świętej.
Zajmowaniem,
ościenne kraje. No i potem mamy też już ten taki więc pewien taki opis typiczny, prawda, że bo to autor powiedzmy jest konkretny, ale to tak pokazuje taki pewien taki ogólny plan. Mamy do takich szczegółowych, do takich dziennikarskich, prawda, książek, więc wielki tutaj jest rozmach, że tak powiem, od tych takich przepięknych słowach opisanych do takich konkretnych, szczegółowych, takich gazetowych nawet bym powiedział treści.
Tak, to dawniej, kiedy pewnie dostęp do tej wiedzy geograficznej, krajoznawczej był trudniejszy niż dzisiaj, kiedy właściwie na ogół, zanim się do jakiegoś miejsca udamy, to je sobie dokładnie możemy obejrzeć, korzystając z narzędzi internetowych. Dawniej, kiedy podróże odbywano rzadziej, czy były one związane z większym nakładem kosztów i sił, no to ogromną popularność miały czasopisma krajoznawcze, takie, które notowały relacje i z podróży bliskich, i tych bardzo egzotycznych. W polskiej tradycji takim pismem był na przykład Wędrowiec, bardzo ważne pismo w drugiej połowie XIX wieku się ukazujące. I takich miejsc, gdzie relacje z podróży były zamieszczane, gdzie ci, którzy albo sposobili się do podróży, albo nigdy o takich dalekich wyprawach myśleć nie mogli, no w jakiś sposób imaginacyjnie te podróże mogli odbywać.
No takim przykładem jest postać Eugeniusza Bodo, który, prawda, jadąc na kontynent afrykański i kręcąc film, tam, żeby ta sceneria była prawdziwa, opisuje wszystkie, prawda, te swoje doświadczenia, wysyła do redakcji, są one co każdego dnia czy tam co kilka dni można byłoby przeczytać, gdzie dzisiaj jest, co tam jest i tak dalej. To też taki przykład, no, zresztą, pewnej formy literackiej.
Myślę, że dzisiaj odpowiedniku takiej formy możemy myśleć wtedy, kiedy śledzimy blogi podróżnicze. I to zarówno takich, powiedzieć można, poważnych wędrowców, jak i dziesiątków turystów, którzy się wcale nie tak egzotyczne strony udają, a potem zostawiają, czy nawet na bieżąco sporządzają notatki, relacje z podróży. Często to ma nawet dość dużą wartość literacką. Warto te niektóre z tych relacji poznawać.
Szczególnie też świat tej literatury anglojęzycznej, tam począwszy od Kiplinga do dużo było tych pozycji opisujących właśnie to zdobywanie tego dzikiego świata, prawda? Niestety to było, było takim podsycaniem, że no, kolonizacja jest dobra, bo my korzystamy tutaj z tego, nasze państwo jest potężne. Nie ukrywajmy, no, Francja, Anglia to są kraje, które zbudowały też swoją potęgę na tym, że podbijały te narody, a potem to jeszcze było opisywane jako coś takiego nadzwyczajnego. Dzięki Polska tego nie miała, prawda, takiego doświadczenia, więc tutaj możemy być bardziej oceniającymi. Drodzy Państwo, zachęcamy, telefony widzimy, może jeszcze tutaj ktoś ma do nas pytanie, do Pana Profesora, przede wszystkim 56 657 0013, 56 657 0014, ale jeszcze bym zapytał, Panie Profesorze, Melchior Wańkowicz, jak go widzimy, czy to jest, no, sztafeta na przykład, no to zwiedza Polskę, prawda?
Tak,
to znaczy, po Polsce, ale niektórzy zarzucają, że to było takie podbijanie, prawda, trochę bębenka władzy, nie? Że ta Druga Rzeczpospolita taka jest wspaniała, mocna, chociaż miała braki. Ale ktoś mówi, że tak było. Było to, są konkretne dowody historycy, że było to podniesienie się, prawda, Polski niepodległej, mam tam stulecie.
Myślę, że to jest literatura, która nie tylko w tym kontekście dwudziestolecia międzywojennego zachowuje swoją wartość. Pamiętam nie tak dawną lekturę Na tropach Smętka. To rzeczywiście też piękna opowieść o nie tylko o tych krainach, które Wańkowicz odwiedza, ale także o relacji dziecka i ojca. Ta podróż jest przecież momentem sprawdzenia siły właśnie owego uczucia. Ale to, że przygodę można przeżyć także w tej nieodległej okolicy, że wydawałoby się tereny, przestrzeń taka mało tajemnicza odkrywa nagle swoje głębie swoich tajemnic, to też jest w tej prozie bardzo, bardzo intrygujące. A myślę, że w odniesieniu do tego, o czym ojciec mówił, w dwudziestoleciu, kiedy zdamy sobie sprawę z tego właśnie powolnego zrastania się fragmentów Rzeczpospolitej, to tego typu literatura odgrywała ogromną rolę. ona wpisywała w świadomość Polaków te przestrzenie, które były im nieznane, które były od ich doświadczenia jakoś bardzo, bardzo oddalone, jak choćby właśnie te północne strony Rzeczpospolitej, te, w których, które opisuje na tropach Smętka Wańkowicz.
Czyli podróż jest taki, no, to jest taki klasyczny, można powiedzieć, takim językiem młodzieżowym chwyt, że można podróżą tak. zachęcić kogoś do czytania, do wejścia w książkę, w literaturę i umieścić tam, prawda, jak rodzynki w cieście, pewne opisy, motywy, osoby, prawda, opis ich charakteru i tak dalej. Więc to jest takie, ale z drugiej strony też jest ta idea głębsza, bym powiedział, bo są te powierzchniowe takie treści, te głębsze, że jak mówi Edward Stachura, że wędrowanie jest życie człowieka, prawda? Że człowiek wędruje. My wędrujemy, rodząc się, wędrujemy do wierzący do życia wiecznego, do nieba, prawda? Przez nasze życie. Tak samo ten motyw wędrówki, podróży jest tak nam tak bardzo bliski, bo mamy przesunięcie czasu i faktów, osób spotykanych i tak dalej.
To prawda, to jest tak dotknięcie istoty naszego doświadczenia, do tego, co w życiu przeżywamy, dążenia do celu, także do tego celu ostatecznego. No, siłą rzeczy literatura się tym musi żywić i musi spróbować to doświadczenie człowiecze ująć.
Czyli każdy gdzieś szuka tej, ma. Szuka, ale ma też tą Itakę, prawda? Mówiąc albo port, albo koniec podróży. Chociaż dla nas wierzących nie ma końca, tylko jest przemieszczenie potem w inny wymiar. I to jest tutaj bardzo istotne. Czyli to wszystko jest właśnie, te inspiracje mają jeden motyw, jedno tło takie, prawda? Jeden mianownik wspólny, żeby pokazać, że jest ten homo viator. Oprócz homo faber, człowiek, który wytwarza, który się bawi. Jest ten, który wędruje. Co jest ważniejsze? Faber czy wiator?
No, myślę, że kiedy wymieniliśmy tak wiele przykładów i proszę zauważyć, że są to przykłady z tak rozmaitych czasów, często oddzielone już nawet nie dziesiątkami, ale setkami, tysiącami lat, prawda? Tak. No to okazuje się, że to może jest takie uniwersalne doświadczenie człowieka. No, że właściwie potrafimy dobrze zrozumieć doświadczenie Eneasza, Odysa, uznać je za nasze współczesne.
Czyli Herodotowi, prawda, mówię tu o autorach też, chodziło o tak samo jak i współczesnym autorom, prawda, pozytywizmu, także i współczesnego dziennikarstwa takiego literackiego. Mamy telefon, prosimy bardzo, kto u nas gości?
Antoni z Warszawy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosiłbym kilka słów na temat dysproporcji Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wspaniała książka.
Taki ma tytuł, dysproporcje.
Dysproporcje Eugeniusza Kwiatkowskiego, ten co budował Centralny Okręg Przemysłowy Gdynie.
To wiemy, panie Antoni. Oczywiście to jest wielka postać. Pewnie tutaj się nałączy z Wańkowiczem też, z tą sztafetą.
Tak, ja bym...
Tam jest ten opis.
Myślę, że to rzeczywiście odkrywanie tej przestrzeni nowej, tej, która... Znaczy, kiedy Polska staje się Polską morską w dwudziestoleciu międzywojennym, to będzie miało oczywiście bardzo poważne konsekwencje literackie. Najpoważniejsze zapewne w dziele Stefana Żeromskiego, który...
Ale czy konkretnie te dysproporcje pan profesor jakoś gdzieś spotkał?
Zdaje się, że
bo to bardziej było takie techniczne.
W kontekście literackim bym tego nie widział, natomiast bardzo się cieszę, że pan Antoni o tej książce wspomniał i o postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego, bo to rzeczywiście jest taki moment, kiedy to się wszystko bardzo mocno łączy, to znaczy bez poznania rozmaitych fragmentów Polski, bez ich takiego scalenia w wyobraźni, uczynienia z nich jednego kraju, niemożliwy byłby rozwój. A to scalenie dokonuje się za sprawą literatury. Bo to literatura wtedy tworzyła masową wyobraźnię. Myślę, że to tak należałoby ująć. Te sprawy ekonomiczne, gospodarcze, polityczne bardzo mocno wiązałyby się z sprawami literackimi, artystycznymi.
No i to też był czas, panie profesorze, niestety, tak mówię, musimy ponarzekać, kiedy czytano książki. Pożyczano książki, były biblioteki, były jakieś różne ogniska. Teraz mamy świat mediów, tych prawda, bardzo takich bijących po oczach, że niestety słabo jest z tym czytelnictwem. Ale no, nie złamajmy rąk, bo jednak nic nie zastąpi lektury. Bo popatrzmy, jak w tym właśnie klimacie nawet podróży widzimy postacie. Przebiegłość, chytrość, odwaga, prawda, lęk.
Tak,
więc coś, tak. co tylko w jakimś dziele tym takim, prawda, medialnym, komputerowym, tylko jest namiastką.
Mhm. Ale też można powiedzieć, że choćby w tym segmencie, o którym w tej dziedzinie, w tej sferze, o której dzisiaj rozmawiamy, no, literatura się jednak bardzo cały czas rozwija, prawda? No, chociażby ten ogromny i fascynujący rynek książki dotyczącej alpinizmu, himalaizmu. No, jest bardzo duże grono wielbicieli tego typu literatury. Odbywają się festiwale książek górskich. To jest tylko jeden z przykładów świadczących o tym, że bynajmniej literatura podróżnicza, ta związana z ekstremalnymi nierzadko doświadczeniami człowieka wędrującego, ona wcale nie umarła.
Czyli wejście w ten świat takiej no, konkretnego doświadczenia, że to nie jest opisywanie, że
tak.
Za górami, za lasami, ale jest konkretny, prawda, człowiek. Mm-hmm. My go znamy, poznajemy z gazet, z filmów nawet, ale potem też czytamy o nim, to co on doświadczy i on to pisze sam z siebie.
Tak,
tego dzienniki mają taką wielką wartość. Mm-hmm. A jeszcze już powoli na zakończenie, druga część myślę będzie bardziej szerzej się zatrzymamy na postaciach, ale czy istnieje, no jest taki jeden przykład, że autor czyta autora, prawda? Autor podróżujący czyta podróżującego, mm-hmm. sam dopisuje swoje dopiski, swoje doświadczenia. To chyba jest tak, no, Sienkiewicz czytający Tacyta.
Tak.
A czy potem jest ktoś, kto czyta Sienkiewicza i, mm-hmm. i z Sienkiewiczem wędruje po Rzymie? Bo to byłoby taka triada pokoleniowa, prawda?
Myślę, że takich przykładów jest wiele. Myślę, że też nie brakuje dzisiaj takich...
Herbert, prawda?
Też Herbert, oczywiście.
Bazujący, no.
Tak. Zawsze jakąś ważną książkę do podróżnego bagażu wkładamy, wybierając się w dane strony. I ten, który był tam przed kilkudziesięcioma czy kilkuset laty, jest naszym przewodnikiem. Myślę, że takich przykładów można by
podróżę z Herodotem. Przecież,
tak, no, chociażby Kapuścińskiego.
Który
tak,
idzie z Herodotem i jako sprawdza, czy Herodot miał rację, mm-hmm. czy się zgadza. Albo to jest takie właśnie sprawdza, czy autor tutaj miał wyobraźnię, piszący coś 200 czy 100 lat temu, czy to miało się prawo wtedy i wtedy tak wydarzyć. No, niejednokrotnie zostają nam te archifakty, tak się to nazywa, prawda, mm-hmm. które nam mówią, że to rzeczywiście jest ten Forum Romanum, pępek świata. Ten pępek świata dzisiaj dotykamy, tą skałę, mówiono to środek świata i to jest. Ale jeszcze jedno pytanie, czy dużo w tej literaturze podróżniczej albo w tych motywach podróżniczych jest też taki, mówić, z fikcji literackiej? Czy spotkał pan po prostu takie przykłady, że jednak coś nie mogło zaistnieć, to jest... Wyobraźnia zaszalała pisarzowi czy artyście.
No na pewno tak. To tak sobie myślę chociażby o tym ogromnym cyklu powieści Gilles'a Verne'a, które przecież nazwać można w jakimś stopniu podróżniczymi. Często rozgrywają się przecież w egzotycznej scenerii.
Panna Monie istnieje.
Tak.
Ale wyobraźni dzieci i młodzieży istnieją.
Oczywiście.
Istnieje, oczywiście. To czytamy.
Oczywiście. W tym sensie istniał, że to właśnie stworzył go Gilles Verne i może jest postacią bardziej realną i lepiej pamiętaną od wielu z tych, którzy w XIX wieku żyli taką postacią, która naszą wyobraźnię podnieca. No tak na marginesie można by powiedzieć, że w pierwszym pomyślę, Verne'a, kapitan Nemo był Polakiem, był uczestnikiem powstania styczniowego, dopiero później.
No świetna ciekawostka, chociażby Gulliver, prawda, podróże Gullivera.
Właśnie, tak.
Bo przecież
tak,
kto z nas, ile adaptacji tych bajkowych jest nakręconych?
No właśnie, adaptacji
bajkowych. Każde pokolenie ma swoją wersję podróży Gullivera, to też ciekawa rzecz.
To prawda, ale to jest właśnie też...
Krainy nieistniejące, a przecież mogące mogące być.
Tak, mogące być. Co więcej, kiedy zwłaszcza po obejrzeniu tych dziecięcych wersji sięgniemy do literackiego oryginału, sięgniemy do książki Swifta, to okaże się, że jest to książka zawierająca niezwykle trudną wiedzę o człowieku, o państwie, o świecie. Bardzo gorzka, bardzo filozoficzna.
Czyli zachęca pan po prostu do przeczytania przez dorosłego
Oczywiście.
Podróży Gullivera.
To nie jest książka, bajeczka, która powinna stać na półce z literaturą dla dzieci. To jest jak najpoważniejsza literatura dla dorosłych, w tym sensie, że dotykająca no, po prostu najpoważniejszych spraw, najbardziej dramatycznych, tych dotyczących międzyludzkich relacji, urządzania świata społecznego i tak dalej.
Czy państwo słyszą? Mamy zadanie na wakacje, oprócz tego, że Pismo Święte, Biblię czytamy. Naszą literaturę również zachęcamy, żeby powrócić do chłopów, do Quo Vadis. To jeszcze pan profesor zachęca do podróży Gullivera, tak bardzo pouczająca o myśleniu człowieka, tak? O zachowaniach
tak,
ludzkich.
Tak, to była, powiedzieć można, taka powieść filozoficzna, która w którymś momencie no, trafiła do obiegu dziecięcego, przerabiana, adaptowana w postaci filmów animowanych. Natomiast jest to na pewno przykład takiej powieści, która na motywie podróży ukazuje rozmaite modele państwa, ukazuje pewne światy idealne, ale także te, które dotknięte są jakąś zasadniczą wadą, jakimś felerem. To jest bardzo pouczająca książka.
Tak jak
bardzo
też słabo się ciesząca i dobrze opowieści z Narni, prawda? Tam też mamy moment tego przechodzenia, te różne bohaterowie przez różne krainy dążą. A to też jest kilka poziomów interpretacji.
Tak, tak.
Ale jest na pewno ten poziom chrześcijański.
Bardzo
mocny w postaci te typiczne. Tak, tak. A to już zachęcamy do czytania również, ale tam też jest element. Czyli podróżowanie duchowe, materialne, geograficzne, ale też i mentalnościowe ma sens, bo o tym mówią nam dzieła pisarzy, autorów, o których dzisiaj chcieliśmy powiedzieć. Drodzy Państwo, zachęcamy do aktywności w drugiej części, bo teraz na pewno jest czas wakacyjny, więc niektórzy są poza domem, ale już pewnie powrócicie spokojnie o 21.30, więc wtedy trzeba sobie nastawić tutaj Radio Maryja i dalej będziemy kontynuować ten jakże bogaty, będziemy tylko dzisiaj takie pewne tylko punkty wyznaczyli na tej mapie, ale myślę, że ten temat jest zachęcający dalej do jego kontynuowania. Inspirujące podróże literackie w literaturze polskiej, przede wszystkim także światowej. Naszym gościem pozostanie dalej pan profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Bardzo
dziękuję bardzo panie profesorze za tą część i zapraszamy państwa na część drugą już za 2 godziny.